Czy jesteś gotowy? Świat się dzisiaj kończy, Jezus powraca. To były słowa, które tego dnia były wypowiadane z regularną częstotliwością przez całe mnóstwo ludzi. 28 października 1992 roku. Mieszkańcy miast i wsi Korei Północnej wyszli ze swoich domów i zgromadzali się w różnych budynkach kościelnych po to, by oczekiwać na koniec świata i na powtórne przyjście Pana. Jednym z takich kościołów była duża wspólnota, około 1700 ludzi, spotykająca się w samym centrum Seulu. Jedną z osób, która była częścią tej wspólnoty, była Kim. Kim nawróciła się 5 lat wcześniej. Pan Bóg jej powiedział, że tego dnia, 28 października 1992 roku, będzie zabrana, Pan powróci i zabierze ją tam, gdzie On jest. Dlatego Kim w takiej swojej ufności, w zgodzie ze słowami, które usłyszała, pozbyła się wszystkiego, sprzedała samochód, sprzedała swoje mieszkanie, pozbyła się wszystkiego dla tej jednej chwili. Nie tylko ona, ale wiele innych ludzi z różnych wspólnot, które oczekiwały tego dnia na przyjście Pana. To miało nastąpić o północy. Chór się przygotowywał najlepiej, jak tylko mógł. Ludzie śpiewali, wychwalając Pana najlepiej, jak tylko mogli tego dnia. To było w budynku kościelnym na zewnątrz. Słychać było wycie syren samochodów policyjnych. Co jakiś czas straż pożarna na sygnale, pogotowie. Część ludzi na zewnątrz wypatrywała się temu, co się dalej wydarzy. Chór śpiewał najlepiej, jak tylko mógł. Kaznodzieja wzywał do tego, żeby przygotować się, bo Pan przychodzi o północy. 10, 9, 8. Wyznajcie to teraz Panu, wyznajcie swoje grzechy, bo Pan wraca. 7, 6, 5. Jeszcze jest czas, jeszcze nie wrócił, możesz to teraz uczynić. 4, 3, 2. I nastała głucha cisza. Ludzie zdezorientowani zastanawiali się, co teraz będzie. Kaznodzieja w którymś momencie z nutką żalu w głosie podszedł do mikrofonu i powiedział: kochani, przykro mi. Rozejdźmy się do naszych domów. Problem taki, że niektórzy już nie mają domu, nie mają mieszkania, nie mają do czego wracać. Chór, który jeszcze przed chwilą śpiewał gromko na chwałę Pana, wychodzi główną nawą z budynku przez główne wejście tylko po to, żeby zobaczyć inny chór na zewnątrz, ten, który się zebrał przed budynkiem. Chór szyderców, który wyśmiewa tą grupę naiwnych ludzi, którzy oczekiwali, że tego dnia Pan powróci. Następnego dnia prasa nagłaśnia całą sprawę. Telewizja to odpowiednio komentuje. Cztery osoby popełniają samobójstwo, kilkanaście osób ląduje w szpitalu. Oczekiwanie na powtórne przyjście Pana było nieodłączną częścią wczesnego chrześcijaństwa. To dlatego pierwsi chrześcijanie nie robili żadnych długoterminowych planów, bo byli przekonani, że Pan Jezus wróci za ich życia. Ale minęła pierwsza dekada i kolejna dekada i jeszcze kolejna dekada, a Pan dalej nie wracał. Przyszedł moment, kiedy ludzie mówili o Jezusie, jego powrocie, ci ludzie, którzy znali ludzi, którzy znali ludzi, którzy znali Jezusa. Ale oczekiwanie na powtórne przyjście Pana nie było tylko domeną wczesnego chrześcijaństwa. Ono tak naprawdę rozciąga się na całą historię Kościoła. W II wieku grupa ludzi zwana montanistami oczekiwała na powrót Jezusa i byli przekonani, że na ich wioskę Pepuza stąpi niebiańska Jerozolima. Jezus nie wrócił, Jerozolima nie stąpiła. Kiedy 7 wieków później Duńczycy zbrojnie najechali w Anglię, saksoński biskup Wulstwan stwierdził, że nastał koniec świata i Jezus wraca. Jezus nie wrócił. W 999 roku, 31 grudnia, papież Sylwester ogłosił, że czasy są dojrzałe. Jezus wraca. I wierni wpatrywali się w zegar katedralny, który wybijał północ z nadzieją, że to jest ten moment, kiedy Jezus powróci. A Jezus wtedy nie wrócił. Tak sobie myślę, że to takie przepowiadanie powrotu Jezusa jest nieodłączną częścią chrystianizmu. Zwykle, kiedy się bardzo źle dzieje, albo kiedy się pojawiają dwa zera w dacie, albo kiedy się pojawiają same dwójki, albo jeszcze coś tam innego, wtedy ludzie myślą kategoriami, no to jest ten moment i ten dzień, kiedy Jezus wróci. A Jezus nie wrócił, za to nie tylko nie powrócił do dnia dzisiejszego, ale też wszyscy ci, którzy oczekiwali, musieli zderzyć się z głosami szyderców, którzy śmiejąc się w głos wytykali palcami naiwnych chrześcijan, mówiąc, no i co? Gdzie jest to jego powtórne przyjście? Nic nowego pod słońcem. A Piotr, apostoł, doskonale wiedział o tym, że ten świat jest z jednej strony wypełniony ludźmi, którzy nadal wbrew temu, co widać i słychać, oczekują na powtórne przyjście Chrystusa, a z drugiej strony ten sam świat jest wypełniony prześmiewcami, którzy szydzą sobie z tych, z tej pierwszej grupy ludzi, która ich zdaniem naiwnie oczekuje na rzekome powtórne przyjście Chrystusa. Piotr doskonale o tym wiedział i żył oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa i o tym powtórnym przyjściu Chrystusa traktuje w trzecim rozdziale swojego listu. Wiecie, to jest fascynujące, że ten trzeci rozdział zaczyna od słów umiłowani albo ukochani. Myśląc o całym liście, o tej naszej serii, nie mogę nie myśleć o tym, że to jest ta grupa ludzi, która została umiłowana przez Boga, czy pokochana przez Boga, ale którą trudno było czasami kochać. Bo jeżeli brać na poważnie wezwanie pierwszego rozdziału, to tak naprawdę mówimy o ludziach, którzy może nie zawsze byli opanowani, których życie nie zawsze nacechowane było wytrwałością, którzy czasami byli po prostu bezowocni, nie wydawali żadnego owocu na Bożą chwałę, którzy czasami byli krótkowzroczni, nie patrzyli daleko, nie myśleli kategoriami Królestwa Bożego i wieczności. Do takich ludzi Piotr kieruje swój drugi list i swój pierwszy list. Do ludzi, których trudno czasami może było kochać, ale którzy zostali pokochani odwieczną miłością Boga. Bóg dosięgnął ich ramieniem swojej wiecznej miłości. Piotr też doświadczył tej miłości. Ze swoją burzliwą osobowością, ze swoim charakterem, burzliwą przeszłością, ze swoją niestabilnością, nawet w trakcie, kiedy kroczył z Jezusem przez te 3 lata przebywania Pana na ziemi, Piotr doskonale zdawał sobie sprawę, co to znaczy być pokochanym przez Boga, nawet wtedy, kiedy się na tą miłość nie zasługuje, nawet wtedy, kiedy nie potrafię kochać tak, jak powinienem. Piotr wiedział, co to znaczy przebywać w obecności Pana i rozumieć Jego bliskość, dlatego oczekiwał na powtórne przyjście Pana, tak jak pozostali apostołowie i tak jak pierwsze chrześcijaństwo. I dlatego zachęca adresatów swojego lista, aby oczekiwali wbrew temu, co widzą i co słyszą na powrót Pana, aby byli gotowi na powrót tego, który ich umiłował. I to w kontekście tej gotowości apostoł Jezusa powtarza to, co jest ważne. Chcę pobudzić do myślenia ich umysły. To jest ciekawy obraz człowieka, który po długim i wytężonym wysiłku siedzi wygodnie w swoim ulubionym krześle albo w swoim fotelu, zamykają mu się oczy i jest mu tak dobrze i komfortowo i wyłącza swoje myślenie. To jest obraz osoby, która ma taki troszkę leniwy, trochę ociężały umysł. Piotr kieruje ten swój list właśnie do ludzi, którzy są tacy ociężali w swoim myśleniu, którzy troszeczkę przysypiają, próbując ich na nowo pobudzić do myślenia i do refleksji nad ważną prawdą biblijną, jaką jest powtórne przyjście Pana. Piotr mówi, chcę odświeżyć w pamięci słowa proroków i przypomnieć wam przykazania Pana. Nie wiem, czy to będzie dla ciebie zaskakujące, ale kiedy myślę o prorokach, kiedy rozmawiam często z ludźmi i rozmawiamy o proroctwach, to nierzadko słyszę coś takiego, że prorocy to byli takimi ludźmi, którzy przepowiadali przyszłość. Bardzo znikomy element tego, co prorocy robili, to jest element przyszłości. Przeważająca większość tego, co robili prorocy, to jest nawoływanie do tego, jak żyć tu i teraz w świetle obietnic Pana, w świetle przyjścia Mesjasza, kiedy mówimy o Starym Testamencie i w świetle powtórnego przyjścia Chrystusa. Jak żyć tu i teraz w taki sposób, żeby się Bogu podobać? My myślimy często, że proroctwo to jest przepowiadanie. Proroctwo to jest raczej wezwanie w kontekście życia danej osoby przed Bogiem do tego, żeby to życie było inne. Prorocy zwykle w Starym Testamencie byli wzbudzani wtedy, kiedy ludzie się tak naprawdę buntowali przeciwko Bożym przykazaniom. Wtedy Bóg wzbudzał proroków, których zadaniem było nawoływanie Bożego ludu do tego, żeby wrócili z powrotem do Boga, żeby zaczęli myśleć kategoriami tego, jaki jest Bóg, kim my jesteśmy i czego Bóg tak naprawdę od nas wymaga. W Nowym Testamencie nie ma też, jak gdyby podobna sytuacja ma miejsce, kiedy Shane Wood, ostatnio natknąłem się na takie dane statystyczne, zwraca uwagę na to, że 17% proroc, ze wszystkich proroc Nowego Testamentu odnosi się do przyszłości. 83% proroctw skupia się na tu i teraz. W jaki sposób mam żyć w świadomości, w pełnej świadomości powtórnego przyjścia Chrystusa? Piotr chce pobudzić do myślenia umysły z tych, do których pisze, odświeżyć w pamięci słowa proroku, przypomnieć im przykazanie Pana. Wiecie, i tak naprawdę, nie wiem, czytałem te słowa Piotra kilkanaście razy, zastanawiając się, o jakich słowach proroków mówi, bo Piotr tego nie definiuje. Mówi po prostu słowa proroków. Myślałem też, o jakiego rodzaju przykazanie Piotr ma na myśli, mówiąc, chcę wam przypomnieć przykazanie Pana. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to, że w tym samym liście wcześniej, w drugim rozdziale, który rozważaliśmy tydzień temu w końcówce, Piotr pisze tak o fałszywych nauczycielach. Lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Niektórzy mówią, to chodzi o nauczanie Jezusa w kazaniu na górze, inni mówią, nie, to chodzi o coś zupełnie innego, cokolwiek by nie myśleć. Chodzi o zupełnie innego rodzaju życie chrześcijańskie, do którego jesteśmy wzywani jako chrześcijanie. Piotr zestawia te dwie koncepcje razem, słowa proroków i przykazania Pana, łączy jedno z drugim, zachęcając ich i zachęcając nas do tego, żebyśmy byli gotowi na przyjście Pana, a jesteśmy gotowi na przyjście Pana wtedy, kiedy ciągle przypominamy sobie to, żeby żyć inaczej. Przypominamy sobie słowa proroków i przykazania Pana. Nie wiem, jaki jest twój obraz Boga. To pytanie, jaki jest Bóg, zadajemy sobie z regularną częstotliwością pewnie. Nie ma nic nowego pod słońcem, bo w historii chrześcijaństwa ludzie wielokrotnie zadawali sobie to pytanie i mieli różne skojarzenia. Marcin Luther myślał o Bogu początkowo jako bardzo surowym Bogu i nie mógł modlić się modlitwą pańską, bo za każdym razem, kiedy wypowiadał słowa modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, to kojarzyło mu się to z jego ziemskim ojcem, który był brutalny, który był surowy. Matka, która samotnie wychowuje dwójkę małych dzieci i która uczy te dzieciaczki modlitwy, będzie miała zupełnie inny obraz Boga, a jej dzieci będą miały jeszcze inny obraz Boga, bo będą patrzyły się na obraz Boga nie jak Luther, ale bardziej jak mama, która się o mnie troszczy. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie na temat Boga. Rzecz w tym, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie oddzielić Boga od Jego słowa. I to jest to, na co zwraca uwagę Piotr, kiedy zachęca nas do takiego świadomego oczekiwania na przyjście Pana. Piotr mówi, że świat został stworzony mocą Bożego Słowa. Dalej dodaje, że ten sam świat został zalany mocą Bożego Słowa. Ten sam świat, dodaje później, będzie osądzony mocą Bożego Słowa. Innymi słowy, Bóg zawsze robi to, co mówi, a to, co mówi, wynika z tego, kim jest, jakim jest Bogiem. Nie możesz oddzielić Boga od Jego Słowa. Wielu nie za bardzo chce o tym słyszeć i nie jest na to gotowych. Piotr mówi, że w dniach ostatecznych ludzie będą szydzić. I znowu nie wiem, co myślisz, kiedy mówię czasy ostateczne albo dni ostateczne, ale to wyrażenie pojawia się 7 razy w całym Nowym Testamencie, tylko 7 razy i za każdym razem, kiedy wczytać się w to określenie, to okazuje się, że to czasy ostateczne to nie jest moment gdzieś tam odległy w przyszłości, zaledwie malutki wycinek tego, co się wydarzy, ale czasy ostateczne to jest cały okres od pierwszego do powtórnego przyjścia Chrystusa. Zwróć uwagę, w jaki sposób Piotr się określa tych ludzi. w piątym wersecie, czwarty dla kontekstu. Co z obietnicą jego przyjścia, jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę. Nie będą chcieli kiedyś wziąć tego pod uwagę, bo pojawią się w czasach ostatecznych. Ludzie ci nie chcą wziąć tego pod uwagę. Nie biorąc pod rozwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Jedną z takich osób był Aldous Huxley. Huxley napisał coś takiego. Miałem motywy, by nie chcieć, aby świat miał jakieś znaczenie. W konsekwencji założyłem, że nie miał i bez trudności mogłem znaleźć wystarczające powody na poparcie moich założeń. Filozof, który nie znajduje sensu istnienia świata, nie jest jedynie przejęty problemami czystej metafizyki. On stara się również udowodnić, że nie istnieją jakiekolwiek powody, dla których nie powinien postępować tak, jak mu się podoba. Zatem dla mnie, jak i bez wątpienia dla większości współczesnych mi ludzi, filozofia świata bez znaczenia była instrumentem wyzwolenia. Wyzwolenie, jakiego pragnęliśmy, było wyzwoleniem od pewnego systemu politycznego i ekonomicznego, ale też od pewnego systemu moralności. I to jest ciekawe, na sam koniec Huxley dodaje, sprzeciwiliśmy się moralności, ponieważ ona przeszkadzała nam w naszej wolności seksualnej. To jest nic innego jak to, o czym Piotr mówi w swoim liście. W dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Zatem Piotr przestrzega, Piotr wzywa, Piotr przynagla nas, abyśmy byli gotowi na powrót Pana. Gotowość na powtórne przyjście Pana to nie tylko słuchanie słowa, ale to też życie ze świadomością nieuchronnego sądu Bożego, który nadejdzie. Dla mnie osobiście zaskakująca jest końcówka tego trzeciego rozdziału. W zasadzie te słowa od 8 wersetu i dalej. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że Piotr mówi wcześniej o szydercach, o tych, którzy drwią, o tych, którzy są zainteresowani własnymi zachciankami. Mówi o Bożej cierpliwości, nie chce, aby ktokolwiek zginął i szczególnie zaskakujący jest werset 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość i chciałbym, żeby Piotr tutaj powiedział względem nich, to znaczy tych, którzy są poza. To znaczy tych szyderców, o których mowa jest wcześniej, tych, którzy nie znają w ogóle Jezusa. Chciałem, żeby tak było i kilka razy czytałem i nie mogłem uwierzyć to, że Piotr tak naprawdę mówi, że Pan okazuje cierpliwość względem, zobacz w tekst, względem was, względem nas. Nie tylko względem ich, ale względem nas. Ponieważ nie chcę, aby ktokolwiek zginął, ale żeby każdy przyszedł do opamiętania. Cokolwiek by nie myśleć, Jezus powróci. Być może, jak to zauważył pewien kaznodzieja, Jezus nie powrócił jeszcze po raz drugi, ponieważ Kościół do dnia dzisiejszego nie uporał się z jego pierwszym przyjściem. Nie mogę nie myśleć, wiecie, o w kontekście tego, co się dzieje w ogóle w świecie społeczno-politycznym teraz, ale w ogóle w kontekście Kościoła. Nie mogę nie myśleć i nie mogę pozbyć się takich słów jak zazdrość, jak pycha, jak kłótnia, jak arogancja, jak plotkarstwo. Do tego można by dodać inne rzeczy typu pornografia, typu zniewolenie, cokolwiek innego. Wszystkie te rzeczy, z którymi ludzie się zmagają, z którymi też zmagają się nie tylko ludzie na zewnątrz, ale z którymi często zmagają się ludzie Kościoła. Nie mogę o tym nie myśleć. Być może to jest to, o czym Piotr pisze i co ma na myśli tutaj, że Pan jeszcze nie wrócił po raz drugi, bo Kościół nie do końca uporał się z jego pierwszym przyjściem. Gotowość na przyjście Jezusa to nie tylko słuchanie słowa proroków i przekazania Jezusa. To nie tylko świadomość nieuchronnego sądu Bożego, ale to też odwrócenie się od grzechu w naszym codziennym życiu. Dwa razy w tym tekście pojawia się, jest mowa o obietnicy. Raz szydercy mówią o tej obietnicy, gdzież jest to powtórne przyjście Pana, tak jak obiecał. Drugi raz Piotr mówi o tym, że jak obiecał, tak też zrobi. I znowu nie mogę nie myśleć o tym, że Bóg jest Bogiem obietnicy. Że Bóg wkłada zawsze tą obietnicę, począwszy od Starego Testamentu, w taki kontekst, który jest nie do uwierzenia. W kontekst suchej, brunatnej ziemi, pośród ludzi, którzy znają doskonale różnicę między kolorem zielonym a kolorem brązowym. I można by myśleć, że Bóg wkłada tą obietnicę w jałową ziemię, tam gdzie nic się nie pojawi, nic nie urośnie. Bóg wkłada tą obietnicę w życie Hanny, która oczekuje na dziecko i wydawać by się mogło, że tego dziecka nie będzie i nagle się pojawia. Później jest obietnica dana Sarze i Abrahamowi, potomka. I oni czekają, aż w końcu można by się zastanawiać, no gdzie jest ten potomek, aż w końcu on się pojawia. Bóg mówi do Izraelitów, dam wam ziemię mlekiem i miodem płynącą i oni czekają na tą ziemię. Znowu mówimy o obietnicy i o spełnieniu tej obietnicy, który następuje we właściwym czasie. Bóg mówi, Jezus odda swoje życie, ale ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Ja go wzbudzę po trzech dniach i was też wzbudzę w dniu ostatecznym. Obietnice łatwo mogą wydawać się głupie, ale wiara się tego nie boi. I rzecz w tym, że Bóg nie przedstawia nam się w Biblii jako Bóg dowodów, ale raczej jako Bóg obietnic. I jedna z tych obietnic dotyczy właśnie powtórnego przyjścia Pana. To, że wróci. Nie wiemy kiedy. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Możemy jedynie spekulować, chociaż lepiej może nie. Lepiej może myśleć kategoriami mojej gotowości na powtórne przyjście Pana. Pamiętając o tym, że Jezus ma... chcielibyśmy wierzyć, że Jezus ma ten sam rozkład dnia, co i my. Że zachowa się jak dżentelmen i przynajmniej powie nam kiedy. Że może napisze karteczkę i wrzuci do naszej skrzynki. Wracam w czwartek o 17:00, bądź gotowy. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, pisze Piotr. Niespodziewanie, zaskakująco. Słyszeliście? To posłuchajcie jeszcze raz. To były słowa, które powtarzał kilkakrotnie Zygmunt tydzień temu. Pamiętacie? To przypomnijcie sobie jeszcze raz. My nie możemy nie pamiętać o tym, że Jezus powróci. Ale tak naprawdę, patrząc na ten tekst, nie mogę nie myśleć, że prawdziwie pamiętasz o powrocie Jezusa, kiedy Jego żywe słowo zawraca cię z drogi grzechu na drogę łaski, aż do dnia Jego powtórnego przyjścia i nieuchronnego sądu.